Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest naszym gościem. Szczęść Boże, księże profesorze.
Boże wszystkim drogim radiosłuchaczom.
Księże profesorze, kiedy rozmawiamy, trwa żałoba narodowa ogłoszona przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, ale ten czas takiej refleksji, zadumy towarzyszy nam od minionej niedzieli, od tego tragicznego zdarzenia, jakie miało miejsce podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy morderca zadał śmiertelne ciosy świętej pamięci panu prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. Mija tydzień. Mogliśmy trochę obserwować zachowania poszczególnych osób. Także taki klimat polityczny, który był, powiedzmy sobie, gęsty do tej pory. Czy coś się rozrzedziło? Jak ksiądz profesor postrzega ten tydzień?
No, postrzegam go, powiem szczerze, bardzo skomplikowanie, jeśli tak można powiedzieć. Oczywiście mam świadomość faktu tej tragedii, która się dokonała w Gdańsku. Szczerze współczuję rodzinie. Tak jak już wspominałem kilkakrotnie publicznie, modliłem się zarówno o cud uzdrowienia, jak i modliłem się po śmierci pana Adamowicza. Natomiast przyznam się, że skala komentarze, emocji, cała ta gra polityczna, która rozgorzała po śmierci Pawła Adamowicza, jest dla mnie, no najprościej byłoby powiedzieć, niepojęta, choć nie wydaje mi się, żeby znowu całkowicie przerastało to możliwości jakiejś percepcji, analizy. Ja wspomnę, że z jednej strony oczywiście mamy wydarzenie żałoby narodowej. Powiem też bardzo od razu uczciwie, że czuję się trochę zdziwiony faktem ustanawiania żałoby narodowej z powodu śmierci nawet znaczącego, ale przecież lokalnego polityka, który na dodatek nie zginął przy pełnieniu funkcji, przy pełnieniu funkcji publicznej, nie zginął w służbie narodu, a więc wydaje mi się to trochę dziwnym zjawiskiem. Z drugiej strony, no co warto też o tym wspomnieć, myślę, a ten fakt jest raczej rzadko eksploatowany, wyrazem takiej bezpośredniej żałoby po śmierci Pawła Adamowicza był incydent w Teatrze imienia Zygmunta Hibnera na ostatnim, chyba w tej chwili, przed 22 stycznia, spektaklu Klątwy, kiedy pani Julia Wyszyńska ogłosiła minutę ciszy właśnie w związku ze śmiercią Pawła Adamowicza i wyjątkowo, jak zaznaczono w tym dniu żałoby, nie wykorzystano w realizacji tego spektaklu fragmentu, w którym dokonuje się zbiórka pieniędzy na przeznaczonych na wynajęcie zabójcy Jarosława Kaczyńskiego. Ale zaznaczono, że od 22 stycznia Klątwa wróci w pełnej wersji na scenę Teatru Zygmunta Hibnera. Mamy więc do czynienia, no powiedziałbym, z bardzo szczególną sytuacją. Z jednej strony formacja polityczna, która sprawuje władzę w Polsce, wykazuje maksimum gestów zarówno życzliwości, dobra, autentycznego współczucia, okazywania szacunku zmarłemu i pomocy jego bliskim. Z drugiej natomiast strony mamy gesty, które w gruncie rzeczy, jak śmiem twierdzić, raczej próbują wykorzystać tę śmierć do nakręcenia nowej, kolejnej spirali mowy nienawiści, języka nienawiści i działań nienawistych.
Strona rządowa dzisiaj jest oskarżana bardzo cicho, czasem półgłosem, a przez pojedyncze osoby całkiem głośno, jako ta, która odpowiada za, nazwijmy to najoględniej, klimat tego, co się stało. Niektórzy wprost mówią tutaj o mordzie politycznym. Z drugiej strony mówią, żeby tej śmierci nie upolityczniać. Jak to rozumieć? Bo wydaje się to być niekonsekwencją.
No jest to radykalną niekonsekwencją. Ja przede wszystkim stanowczo i kategorycznie protestuję przeciwko nazywaniu tej tragicznej śmierci, tego morderstwa, mordem politycznym. To był pospolity przestępca, na dodatek, jak sugerują media, czy wskazują media, osoba chora psychicznie, a więc człowiek no właśnie z jednej strony wyszkolony bardzo dobrze, bo notoryczny przestępca, który był wyszkolony i przysposobiony do takiego aktu przemocy, z drugiej strony niezbyt konsekwentny w swoich decyzjach, bo pojawiły się informacje, że planował też inne zamachy związane z innymi osobami z zupełnie innej strony politycznej. No bo krótko mówiąc, pojawiła się informacja o planowanym zamachu na prezydenta RP, którego przecież nie można podciągnąć do tego samego obozu politycznego, co zabity Paweł Adamowicz. A więc naprawdę stanowczo protestuję całym sobą przeciwko nazywaniu tego incydentu, tego morderstwa mordem politycznym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, no przepraszam bardzo, ale kto tak naprawdę realnie nakręcał chociażby w ostatnich dniach i tygodniach kampanię nienawiści? Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia i w okresie uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli uroczystości Trzech Króli, to totalna opozycja zaczęła atakować stronę prawicową i Kościół, a przede wszystkim Kościół i stronę prawicową, proponując projekty rozdziału Kościoła od państwa, proponując wyrzucenie religii z przestrzeni szkół, protestując przeciwko nawet takim sytuacjom, jak chociażby ubieranie się dzieci w postaci biblijne czy organizowanie jasełek. To są fakty, które miały miejsce dosłownie w ostatnich dniach, w okresie najbardziej rodzinnych świąt, najbardziej powiedziałbym, no właśnie takich pokojowych, świąt miłości, jak nawet ludzie niewierzący często określają święta Bożego Narodzenia świętami miłości. To właśnie w tych dniach konkretne postacie i konkretne formacje polityczne wysuwały propozycje, które były ewidentnymi atakami godzącymi w określony system naszego dziedzictwa kulturowego, w naszą wiarę, mówiąc krótko, w naszą tożsamość, w nasze przekonania. No więc naprawdę spójrzmy po prostu realnie na to, co się dzieje i jak się dzieje. Jeżeli patrzymy na pewną historię tych sytuacji najbardziej tragicznych, morderstw, zbrodni, czy też mówiąc najoględniej tragicznych śmierci, to pozwolę sobie przypomnieć, że w 2010 roku po śmierci, tragicznej śmierci prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego nie było ani takich działań ze strony przejmujących wówczas władzę, namiętnie przejmujących władzę w Polsce, jak to ma miejsce w tej chwili chociażby w odniesieniu do Gdańska, gdzie po śmierci prezydenta Adamowicza rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że nie będzie wystawiał w wyborach swojego kandydata, chcąc uszanować wolę gdańszczan i jednocześnie chcąc oddać w ten sposób hołd zmarłemu prezydentowi. Mamy klasyczną asymetrię postaw. Mamy klasyczną asymetrię postaw, która z jednej strony eskaluje właśnie mowę nienawiści i działania nienawiści, propagując je już od wielu lat, a z drugiej strony to właśnie ta strona oskarża swoich oponentów politycznych o to, że to oni są odpowiedzialni za atmosferę nienawiści. No przypominają mi się tutaj po prostu słowa, słynne słowa Zagłoby o tym, że diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni.
Księże profesorze, pojawiają się informacje takie, że do szkół warszawskich wprowadzana jest okazjonalna, powiedzmy nie do siatki godzin, ale okazjonalna lekcja przeciwdziałania tak zwanej mowie nienawiści. Z drugiej strony słyszymy, że samorząd wysyła list do Kurii Warszawskiej z prośbą, z pytaniem, czy nie można by ograniczyć w przyszłym roku w pierwszych klasach liceum lekcji religii do jednej tygodniowo, albowiem sale mogą być przepełnione. Jako żywo wiara katolicka jest przeciwna przemocy, jest religią, która mówi o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Więc wydawałoby się, że lekcja religii w szkole i nawet te dwie lekcje religii, a może i trzy, i cztery, i pięć, byłyby sprzymierzeńcem właśnie przeciwdziałania różnego rodzaju przemocy, gdyby lekcje te były właściwie No po pierwsze odbierane przez samorządy, po drugie przez same szkoły, przez dyrekcje, przez innych nauczycieli, przez rodziców i przez samych uczniów.
Oczywiście, że tak. Katolicyzm, nasza wiara, no jednoznacznie może być zdefiniowana przez to podwójne przykazanie miłości Boga i bliźniego i tutaj no po prostu nie ma innej alternatywnej jakiejś normy czy zasady chrześcijaństwa, która byłaby koniunkturalna, która byłaby zmienna, która podlegałaby jakimś innym tutaj uwarunkowaniom. Po prostu jednoznacznie chrześcijaństwo afirmuje człowieka, dlatego że człowiek jest obrazem Boga, ma swoją szczególną, wyjątkową godność jako stworzony i odkupiony przez Boga. Chrześcijaństwo, jak mówił pięknie Jan Paweł II, jest zdumieniem nad tajemnicą człowieka. Właśnie owo zdumienie nad tajemnicą człowieka nazywa się chrześcijaństwem. To jest dla mnie no, jedna z najpiękniejszych definicji chrześcijaństwa, jaką znam, zapisana przez Jana Pawła II na kartach jego pierwszej encykliki. Owo zdumienie nad człowiekiem nazywa się chrześcijaństwem. I proszę Ojca, wiemy doskonale, że właśnie chrześcijaństwo faktycznie wychowuje do miłości. Natomiast te tak zwane lekcje antydyskryminacyjne, te projekty antydyskryminacyjne, które zresztą też pojawiły się w ostatnich tygodniach w Poznaniu, podpisane przez 20 bodajże radnych miasta z Koalicji Obywatelskiej, z SLD, to są lekcje, które nie uczą miłości, one nie wychowują do miłości, one wychowują do seksualizacji, one nie uczą godności człowieka, bo w ogóle pojęcie człowieka w tych właśnie tematach rzekomych antydyskryminacji zostaje zamienione przez pojęcie, no właśnie nie wiem nawet jakie, bo LGBTQ, więc nie wiem, co to jest za tożsamość, kto tutaj jest podmiotem tej właśnie kampanii antydyskryminacyjnej. Mamy do czynienia no, z radykalnym kryzysem pojęć, za pomocą którego się manipuluje i w efekcie mamy taki właśnie chaos i taki brak kultury myślenia, która sprawia, że po pierwsze nie potrafimy realnie nazwać zła złem, tylko nazywamy zło jakąś normą inaczej, dobrem inaczej. Nie potrafimy nazwać po imieniu właśnie ludzkich czynów i zachowań. Mamy z tym wszystkim kłopoty i w związku z tym później mamy też problemy z pewną reakcją na to zło. Ja pozwolę sobie tutaj może no w dwóch tylko krótkich takich akapitach przypomnieć, że kiedy w 2002 roku zginął w Amsterdamie polityk holenderski Pim Fortuyn, który został zabity przez zwolennika praw zwierząt, a sam Pim Fortuyn był gorącym antyislamistą, ale z tego powodu, że islam nie toleruje praw mniejszości seksualnych. Czyli krótko mówiąc, pan Pim Fortuyn był uwikłany w jakiś trójkąt ideologiczny, ideologii islamskiej, ideologii homoseksualnej i ideologii animalistycznej czy ekologicznej. Ten człowiek ginie. Co wówczas podejmuje Amsterdam w pewnej ciągłości czasowej jako konsekwencję tych zdarzeń? Wybudowanie getta kontenerów dla ludzi myślących inaczej niż poprawność polityczna tego się domaga. To jest absurd. Kiedy mieliśmy do czynienia z mordem na, przepraszam za słowo, na redaktorach Charlie Hebdo, mówię przepraszam za słowo, bo nawet nazwanie tych ludzi pismakami byłoby zbytnią nobilitacją tych ludzi, ale właśnie wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia ze zbrodnią na ludziach bluźnierczo szkalujących islam, ale przez wiele, wiele lat, od 1968 roku, godzących bezkarnie w katolicyzm i wiarę chrześcijańską, kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z konfliktem na poziomie, na podłożu, nazwijmy to, religijnym, czyli fanatyczny islam kontra bluźniercze, perwersyjne, obrazoburcze i świętokradcze zachowania dziennikarzy. Co się wówczas działo? No mieliśmy do czynienia z protestem bardzo wielu ludzi, w tym także wszystkich znaczących ówcześnie polityków, od pana Hollande'a przez pana Tuska, panią Merkel i kończąc może na pani Kopacz, którzy wszyscy jednym głosem mówili, że musimy bronić wartości europejskich, wartości wolności słowa, demokracji. i tak dalej. I przepraszam bardzo, ale no jak można mówić o wolności słowa i wartościach europejskich w kontekście sytuacji, w której jakiś dziennik, tygodnik czy dziennik, tygodnik dokonał przebicia szamba, bo inaczej tego przecież nie można nazwać, określić poziomu tego dziennikarstwa jak przebiciem już jakiegoś dna szamba.
Księże profesorze, a wczoraj w aktualnościach dnia filozof kultury, pan profesor Piotr Jaroszyński, przypomniał, skąd wywodzi się termin mowa nienawiści. Przypomniał książkę George'a Orwella, rok 1984. Przypomniał o tym, że wszystkie zwierzęta tam są równe, ale niektóre spośród nich są równiejsze. I te równiejsze wymyśliły taki termin mowa nienawiści, tworząc równocześnie, a jakże, Ministerstwo Prawdy i Miłości. I termin mowa nienawiści został ukuty po to, żeby władza, czyli te równiejsze zwierzęta, mogły w sposób dowolny karać, sankcjonować te zwierzęta, które nie są im równe, według bieżących potrzeb.
To była bardzo profetyczna książka, która nawet nie wiem, czy Orwell przewidywał, że ona będzie miała taką dokładną, wierną realizację właśnie w naszych czasach. Bardzo wielkie dzięki profesorowi Jaroszyńskiemu za przypomnienie właśnie tego archetypu, tego, co się dzisiaj dzieje, bo to jest rzeczywiście modelowe ujęcie tej sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Mamy rzeczywiście równych i równiejszych. Mamy wprowadzoną z jednej strony kategorię mowy nienawiści, a z drugiej strony kategorię politycznej poprawności, która przecież jest kategorią no swoistej pogardy dla racjonalności, pogardy dla dobra, pogardy dla prawdy, ale która właśnie jest ujęta w pewien dyktat tych zwierząt bardziej równych, tych zwierząt równiejszych, które narzucają mowę poprawności politycznej we współczesnym dyskursie społecznym, a z drugiej strony i politycznym, a z drugiej strony przyjmując jakiekolwiek argumenty racjonalne, argumenty krytyczne z drugiej strony, określają bardzo często właśnie te argumenty, te kontrargumenty, określają je po prostu mową nienawiści i tym samym dyskredytują z obiegu w tej przestrzeni dyskusji i debaty publicznej. No mamy tu do czynienia no ewidentnie z mechanizmami systemu totalitarnego, który zagraża fundamentom naszego życia politycznego, naszego życia społecznego i musimy po prostu no ciągle to sobie uświadamiać, także rozmawiając na ten temat.
Bo zastanawiam się, czy na przykład na tych wspomnianych lekcjach młodzież dowie się, że nie można pluć na Jarosława Kaczyńskiego, czy młodzież na lekcjach dowie się, że nie można sztucznie nakręcać nastrojów i bawić się ludźmi w imię własnych partyjnych interesów. I to z każdej strony. Czy młodzież na lekcjach dowie się, że porównywanie dzisiejszej Polski do Auschwitz jest po prostu niemoralne? Czy określenie każdego, kto ma inny niż lewicowy pogląd, jako faszysty jest niemoralne? Czy dowie się, że nie można w teatrach szydzić z wiary innych? Że nie można w czasie przedstawień imitować zbiórki dla opłacenia zabójcy Jarosława Kaczyńskiego? Że nie można utożsamiać księży z pedofilami? Że tego wszystkiego nie można i że nie można po miastach wozić fałszywych, szkalujących billboardów i że nie można znieważać ludzi w komentarzach i że nie można mówić o niskiej szkodliwości społecznej gruźb zabójstwa ojca Tadeusza Rydzyka w internecie.
No, boję się, że to wszystko, skoro ojciec ujmuje to jako elementy krytyczne naszej rzeczywistości, boję się, że ojciec tutaj po prostu w kategoriach tych programów antydyskryminacyjnych, że przepraszam za określenie, ale ojciec tutaj bluznął w tej chwili mową nienawiści. A mówiąc całkiem serio, no po prostu, oczywiście, że młodzież się takich tematów nie dowie na tych lekcjach. Takie tematy nie będą tam przedstawiane, bo one właśnie stanowią wyraz narracji publicznej tych, którzy stosują polityczną poprawność, która z jednej strony no po prostu zamyka jedne tematy, natomiast eskaluje inne. Oczywiście, że tych tematów nie usłyszą. Nie usłyszą ani prawdy rozróżniającej rozróżniającej chociażby właśnie patriotyzm i nacjonalizm, odróżniającej mowę nienawiści od realnej krytyki. Nie usłyszy tutaj tych tematów, o których ojciec wspominał, natomiast będzie słyszała z uporem maniaka albo uporem godnym lepszej sprawy powielane schematy dotyczące tego, że w Polsce są dyskryminowane osoby homoseksualne, ponieważ nie mogą na przykład adoptować dzieci, ponieważ nie mogą zawierać związków małżeńskich. Będą na pewno słyszały jeszcze inne jakieś historie, które po prostu stanowią zbiór ludzkich roszczeń, nie opartych ani na rzeczywistości, ani na prawdzie o człowieku, ale właśnie będą ubolewać nad tym, że te roszczenia nie mogą zostać ziszczone. A więc, że na przykład transseksualista nie może zawrzeć związku małżeńskiego, że na przykład gej nie powinien być wychowawcą szkolnym czy przedszkolnym, prawda? Że pedofil powinien być odsunięty od opieki nad dziećmi i tak dalej. Że na przykład nie usłyszą na przykład też tego, że chociażby standardy edukacji seksualnej na każdym z etapów ich realizacji domagają się działań pedofilskich, no bo skoro wymagają kooperacji prowadzącego tę edukację seksualną z dzieckiem, kooperacji, która wyraża się w tym, że dziecko ma dokonywać masturbacji na różnych etapach swojego rozwoju, no to wydaje mi się, że to jest przejaw działań pedofilskich. Ale takich oczywiście tematów nie usłyszą, natomiast usłyszą właśnie, że walka z tymi standardami jest przejawem mowy nienawiści, że jest przejawem dyskryminacji. Usłyszą to, że nasz opór Kościoła i środowisk konserwatywnych w stosunku do tak zwanej konwencji stambulskiej czy konwencji tak zwanej antyprzemocowej, która usiłuje zrównać przemoc seksualną ze stereotypem małżeństwa heteroseksualnego, czyli po prostu chce uznać, że tradycyjny model małżeństwa jest jedynym źródłem przemocy, to walka właśnie z taką kalką pojęciową, z taką karykaturą pojęciową okaże się być właśnie wyrazem mowy nienawiści. No więc obawiam się, że te lekcje, tak jak ojciec wspomniał, no niestety one w najmniejszym stopniu nie będą edukowały w kierunku poznania realnej sytuacji życia w Polsce czy w świecie. Nie będą też edukowały w kierunku prawdy o człowieku. Będą natomiast kolejną formą manipulacji.
Pozwoli ksiądz profesor, że na koniec zadam jeszcze jedno pytanie. Jaka jest różnica w chrześcijaństwie, ale także tym samym w kulturze polskiej przecież wyrosłej i przesiąkniętej chrześcijaństwem między szacunkiem do osoby żyjącej, szacunkiem do osoby zmarłej, a kanonizacją osoby?
No cóż, myślę, że chyba wszyscy wyczuwamy, że szacunek domaga się, szacunek dla osoby zmarłej domaga się unikania tematów, które być może jeszcze kiedyś powinny zostać wydobyte, ale może nie w sposób właśnie emocjonalny i na pewno nie w sposób następujący w tej atmosferze żałoby, którą się przeżywa. Szacunek domaga się, no jak mówimy zazwyczaj, mówimy to bardzo prosto, domaga się albo mówienia dobrze, albo nie mówienia wcale. I w niektórych wypadkach właśnie szacunek domagałby się nie mówienia wcale o danym człowieku, który był i pozostaje w pamięci wielu, ale także nie tylko w pamięci, ale i w różnych utrwalonych zapisach chociażby procesów sądowych pozostaje osobą kontrowersyjną. Mnie rzeczywiście bardzo niepokoją sytuacje, w których rezygnujemy z takiego autentycznego szacunku nie tylko dla tej osoby zmarłego, ale dokonując jej kanonizacji, dokonując wykazywania heroiczności nieistniejących cnót, okazujemy też brak szacunku dla nas nawzajem. Okazujemy brak szacunku dla sobie współczesnych, bo przecież no nie jesteśmy mimo wszystkich zabiegów manipulacyjnych aż tak bezkrytycznymi i bezmyślnymi konsumentami informacji, żebyśmy nie byli w stanie reagować w sposób zdroworozsądkowy, krytyczny i przede wszystkim prawdziwy w stosunku do tego zalewu informacji, które wobec nas się przetaczają. Dlatego myślę, że taki zabieg kanonizacji czy gloryfikacji osoby, która jest, wobec której najwyższym wyrazem szacunku byłoby po prostu zamilknięcie o jej dokonaniach, także dokonaniach w cudzysłowie. Takie zabiegi kanonizacji wywołają czy wywołują odwrotny do zamierzonego skutek.
Zapytałem o to, bo tak zwani zwykli ludzie przychodzą do tak zwanych zwykłych księży i czasem o to pytają, mówiąc: proszę księdza, nie rozumiemy dlaczego. I taki ksiądz rozkłada ręce
i mówi: ja też nie rozumiem.
Bo co ma powiedzieć? Bardzo dziękuję, księże profesorze, za tę rozmowę. Pozdrawiam i do usłyszenia.
Pozdrawiam także bardzo serdecznie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.